Dzień dobry wszystkim. Witam w kwietniu, ale w marcowym przeglądzie prasy audio. Startujemy troszkę z opóźnieniem, ponieważ w tamtym tygodniu, zazwyczaj to robię w ostatnim tygodniu danego miesiąca albo przedostatnim tygodniu danego miesiąca, weekend. Natomiast no, miałem dużo obowiązków, potem jeszcze streamowałem koncert charytatywny dla Ekostraży, także tutaj też, tak jak mówię, przegląd prasy audio marcowy w kwietniu, ale kwietniowy będzie normalnie, tak jak mówię, prawdopodobnie trzeci tydzień kwietnia. Wybaczcie, że znowu trochę z zaskoczenia, dajcie mi znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Na razie widzę, że tutaj statystyki chyba się zbugowały, bo na telefonie widzę, że mam 4 osoby, a tutaj mam 0. No ale to takie rzeczy się zdarzają, to jest tylko Facebook. Więc tak, jeśli chodzi o takie tematy dzisiejsze, to będzie, myślę, że bardzo ciekawe. Odwiedzimy tylko 2 redakcje, a to będziemy mieli aż 3 bardzo grube tematy, które się pojawią. Będziemy mówili o transporcie, serwerze takim dyskowym, który będzie transponował pliki na magiczne 432 Hz. Będzie również o bezpiecznikach audio, tutaj taki żart słowny, niebezpieczny temat, audiowizyjne bezpieczniki, to jest temat z Info Audio, ale na początku przejdziemy do mojego ukochanego High Fidelity, gdzie pan Wojciech Pacuła, redaktor naczelny tegoże periodyku, recenzuje listwę polskiego producenta, która to ma takie niezwykłe właściwości soniczne, o czym się zaraz przekonacie. Dobrze, widzę, że tutaj mamy jeszcze jakieś komentarze. Kuba pisze, że widać, słychać. No to bardzo dobrze. No to co? No to chyba jedziemy, prawda? No, dobrze. High Fidelity, listwa maskująca. Więc, tutaj przejdę przez to. Dobra, widzimy jeszcze plik. Jest to listwa zasilająca Base Power Base High End 6. Oczywiście szóstka jest od tego, że ma 6 wyjść. 6 złącz, przepraszam. Tak będzie chyba prościej. Cena w czasie testu to jedyne 26 900 zł. Pan Wojciech nigdy nie podaje, czy netto, czy brutto, ale zakładam, że brutto. No i platforma antywibracyjna, oczywiście dedykowana tej listwie zasilającej za jedyne 3000 zł. To jest tutaj marka, zaraz się dowiecie, dlaczego taka akurat. Base jest marką należącą do firmy Nautilus, pisze pan Wojciech. Dystrybutora sprzętu audio mającego swoją siedzibę w Krakowie, założono w 2007 roku, oferuje złożone mechaniczne stoliki antywibracyjnej platformy, a także listwy zasilające należące do submarki Power Base. Testujemy premierowo jej topową listwę zasilającą AC. Premiera. W maju 2009 roku do naszej redakcji dotarła informacja. Pan Wojciech jest pamiętliwy, to trzeba mu przyznać. O pierwszym produkcie firmy Base związanym z zasilaniem. W informacji dotyczącej listwy zasilającej AC Power Base można było przeczytać. Listwa sieciowa Power Base powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów poszukujących jak najlepszego dźwięku w jak najbardziej przystępnej cenie, chociaż nie najtańsza, oferuje znacząco lepszy dźwięk niż inne tego typu produkty. Przy jej projektowaniu wzięto pod uwagę zarówno jakość dźwięku, estetykę, jak i wygodę użytkowania. Ze względu na tę ostatnią, produkt ma postać pełnowymiarowego urządzenia na wygodę użytkowania. Aby zwiększyć wygodę podłączania kabli zasilających, tylną ściankę pochylono pod optymalnym kątem. I to jest informacja prasowa dotycząca tej starej wersji listwy. Zamierzeniem projektantów, pisze dalej pan Wojciech, listwa miała być inna niż inne tego typu produkty, inna niż wszystkie inne, jak to mówi znane hasło reklamowe. Jakość audiofilska, scena szeroka. A, dzień dobry, Pawle, miło cię widzieć. Łukasz, podkładka antywibracyjna pod listwę zasilającą. Tak, zaraz do tego przejdziemy, ale ona jest w ogóle magiczna, bo ona jest wypełniona, wiecie, takimi kryształami. I ta listwa to jest w ogóle taka listwa, która, że tak powiem, reprezentuje wszystko to, co jest audiofilskie w listwach. I tutaj są zastosowane tak po prostu przewrotne technologie, że ja... No brak mi słów, także zostańcie ze mną, bo zaraz będzie bardzo grubo. Zaraz się po prostu odkleimy i polecimy gdzieś tam w stronę słońca, jak to śpiewa pewna pani. Dobrze. Wracamy do High Fidelity. Zamierzenie projektantów listwa miało być inne niż inne tego typu produkty obecne na rynku. Miała się dostosowywać do potrzeb użytkownika. No, oczywiście, transformować. Do wyboru mieliśmy więc gniazda firm Ojade lub Furutech ze złotonymi lub rodowanymi stykami. Także okablowanie wewnętrzne listwy mogło być poprowadzone przewodami Ojade lub Acrolinka. W Power Base High End, kolejnej listwie tego producenta, wówczas listwie topowej, zdecydowano się na jedno rozwiązanie. Wybrano gniazdka Ojade, a całość okablowano drogimi, kupowanymi na metry u producenta kablami Acrolink. Sama listwa przyjęła formę przedłużonego prostopadłościanu, odwołując się do kształtów listwy firmy Acoustic Revive. No ja naprawdę nie wiem, co można zrobić więcej, jeśli chodzi o kształt listwy. No są te takie, wiecie, na bębnie, nie, zawijane, tam 50 metrów kabla i pozdro to, ale myślę, że to jest mało audiofilskie. Co ciekawe, koszt użytych w niej komponentów kupowanych oddzielnie był tak wysoki, że można się było zastanawiać, jak w ogóle się w to firmie opłaca. Otóż się opłaca, bo ta firma, która to produkuje, jest jednocześnie dystrybutorem tych wszystkich magicznych technologii, które tutaj są zastosowane. W Powerbase High End, kolejnej listwie producenta, to już czytałem, ale ja jestem nieuważny dzisiaj. Było to możliwe. Tylko dlatego, że właściciel marki Base jest jednocześnie polskim dystrybutorem wszystkich trzech wymienionych wyżej japońskich firm. Mowa o krakowskim Nautiliusie. Dzięki bardzo dobrym kontaktom zarówno z samymi producentami, jak i z reprezentującą ich poza Japonią firmą Musicon Project pana Yoshiego Hontai, nie mylić z Hentai, otrzymała ona błogosławieństwo na przygotowanie własnych produktów antywibracyjnych oraz listew zasilających. No i dalej takie pierdu. Jak widać, droga od dystrybutora do producenta nie jest niczym niezwykłym, bo tutaj pan Wojciech przytaczał inne takie przykłady, wiecie, że najpierw ktoś był dystrybutorem, a potem zaczął produkować swoje cudowne rzeczy i podawał na przykład taką bardzo znaną firmę Project, produkującą gramofony. Czyli jak tutaj pan mówi, droga od dystrybutora do producenta nie jest niczym niezwykłym. To w ogóle ciekawe zjawisko, ponieważ sprzedawcy mają bezpośrednią styczność z ludźmi od audio uzależnionymi. W ogóle piękna taka diagnoza tegoż społeczeństwa audiofilskiego. I mają w ręku wiele różnych produktów, które mogą porównywać i których zalety i wady dobrze znają. Daje to miks wiedzy eksperckiej z pierwszej ręki, wiedzy praktycznej, której nie da się kupić za żadne pieniądze, jeśli dodamy do tego ciekawy pomysł i jego wykonanie dostajemy coś takiego jak Powerbase High End 6. Pan Wojciech jest naturalsem. On po prostu pisze takie teksty, które one zawsze są reklamą, ale to jest, jak ja bym był takim dystrybutorem takiej listwy i bym to czytał, to bym się po prostu rumienił. To jest tak posłodzone pięknie. To cukrzycy można dostać. Także jest super. Testowana przez nas listwa. Jest to długi, ciężki, niezwykle solidnie wykonany produkt, w którym znajdziemy kumulację pomysłów rozwijanych w ramach tej marki od kilkunastu lat. No i to tutaj się zaczyna grubo, także trzymajcie się. Przypomina od zewnątrz listwę Acoustic Revive RTP4EU. W ogóle pan Wojciech tutaj bardzo często myli te nazwy produktowe. Te listwę chyba akurat dobrze napisał, ale tam zaraz będzie wata, która została źle napisana. I jeszcze nie, wata została dobrze, ale jeszcze będą krążki. Takie, nie mylić z MDMA albo innymi narkotykami. Narkotyki są złe, proszę nie brać, bo potem się słucha kabli. Przypominam, z zewnątrz listwę Acoustic Revive RTP4EU, absolut służącą mi w redakcji jako produkt referencyjny, ale oferuje 6, a nie 4 gniazda. Poza tym ma dwie rzeczy, które pozwalają na tuningowanie dźwięku zarówno jej samej, jak i systemu audio. Budowa listwy została wykonana z dwóch elementów. Frezowanego z aluminium korpusu oraz aluminiowej płyty zamykającej wnętrze. Spora waga ma służyć minimalizowaniu wibracji. Jakby jeszcze ta podstawa antywibracyjna, to było mało. W audio wroga numer jeden, także w systemach zasilających. To tylko jeden z elementów całego systemu mającego tłumić drgania. Kolejnym jest bowiem gruba na 15 mm warstwa materiału bitumicznego włożonego na dno obudowy, panie Wojciechu, chyba że się mylę, chyba. Są także kwarcowe elementy przyklejane od spodu do każdego gniazda, a także gniazda zasilającego IEC. To RQ8, nie, to jest właśnie R8Q od Acoustic Revive. Niby nic, ale po kilku próbach z i bez, sam poprzyklejałem je w wielu miejscach mojego systemu, nawet na bezpieczniku w rozdzielni elektrycznej mojego mieszkania. Tę sztuczkę pokazał nam zresztą właściciel Acoustic Revive. W ogóle opis tych tych elementów kwarcowych. To są takie kwarcowe krążki, które się przykleja właśnie wszędzie. Na takich materiałach reklamowych tegoż produktu to naklei po prostu na gitary, właśnie gdzieś tam na jakiś w ogóle, to było nawet naklejone na kabel od drukarki, wiecie, taki, ten taki stary, te stare złącze przypominające złącze z kart, widocznie daje lepszy wydruk. No i to ma wygaszać jakieś tam rezonanse i tak dalej. I to jest przy każdym wejściu, przy każdym gnieździe jest to zrobione, a tutaj pan Wojciech jeszcze mówi, że sobie to przy rozdzielni elektrycznej powtykał po prostu w te bezpieczniki, znaczy nakleił to na bezpieczniki, tak? No i to po prostu wódów czystej postaci, no ale... prawda? Magia, czar i magia, ale to jeszcze nie koniec, zaraz będzie wata, zaraz będzie wspaniała wata. Wewnątrz listwy znajdziemy jeszcze jeden element tej filozofii, bo tak to podejście trzeba odczytywać. Stosowany przez pana Ishiguro w jego własnej listwie. Mowa o materiale przypominającym watę noszącym w firmowej terminologii nazwę PSA 100. Wśród wielu materiałów wybranych przez szefa akustyki Revive na Uniwersytecie Tokijskim, nie wiem co oni mają z tym uniwersytetem, i u topowych japońskich producentów, a później dostosowanych przez niego do wymogów audio, ten jest najmniej intuicyjny. Ostatecznie przypomina, jak mówię, watę, którą owija się wyjścia audio i przewody elektryczne. Wykonane zostało z włókien naturalnego jedwabu i ma minimalizować ładunki elektrostatyczne gromadzone na materiałach, z którymi się styka. Ciekawe, czy to jest łatwopalna ta wata, bo to faktycznie to jest wata. To nie jest tak, że to jest jakieś tam coś, co przypomina watę. To jest autentycznie wata i to jest po prostu wepchnięte w tą listwę, żeby tam tłumić się, tak jak tutaj było, ładunki elektrostatyczne, ale pewnie jeszcze tam ma to jakieś właściwości antywibracyjne, jakby to było, prawda? Takie super ekstra ważne. No i cóż mogę powiedzieć? Pamiętam, jak kiedyś pisałem właśnie o tej wacie na moim profilu Ton Składowy. Zapraszam serdecznie. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu albo oglądacie na YouTubie, to zapraszam. Pisałem kiedyś właśnie o tej wacie i miałem taki bardzo ciekawy odbiór, ponieważ nawet moi wierni fani z grupy Szczere Audio, cześć, pozdrawiam, stwierdzili, że dałem się nabrać, bo to na pewno jest trolling. Otóż jak widzicie, nie, to nie jest trolling. To się naprawdę wpycha do listw zasilających i to się jeszcze opatula tym kabelki przy wyjściach. No można się nawet tym podcierać. To są wasze pieniądze, to mnie to tam, wiecie, to nie obchodzi. To zróbcie sobie, co chcecie z tym. Także pozdro 600. Uniwersytet Tokijski. Watę, kurczę. Z jedwabiu. W ten sposób dochodzimy do rdzenia opisu testowanej listwy, pisze pan Wojciech, czyli do gniazdek oraz okablowania. To one budują daną konstrukcję i to one ustawiają podstawowe elementy dźwięku. Pozostałe elementy, choć też ważne, mają te podstawowe klocki dopracować i zespolić. W listwie Bay zastosowano topowe gniazda firmy Ojade i okablowanie firmy Acoustic Revive. To już trzeci raz chyba to się pojawi w tym tekście. Metalowe elementy gniazd Ojade wykonane zostały z beztlenowego brązu fosforowego, a ich korpus z PBT z 30% dodatkiem szklanych kuleczek. No, szklane kuleczki sobie sypnęli. Styki zaprojektowano w konfiguracji Dual Spring opracowanej specjalnie na potrzeby serii SWOE. Jak czytamy w materiałach prasowych producenta, dzięki silnemu dociskowi oraz dużej powierzchni styku, szerokość 9 mm, kontakt z pinami wtyków jest znakomity i w dodatku redukowane są wibracje. W odprowadzaniu ciepła z pinów pomagają dodatkowe metalowe elementy umieszczane z tylnej strony gniazda. Wszystkie elementy łącznie z wkrętami mocującymi wykonano z metali niemagnetycznej. I teraz przygotowana przez firmę Nautilus listwa oferuje użytkownikowi możliwość wyboru rodzaju gniazd Shuko. 3 z zamontowanych w niej 6 gniazd pokrywane są palladem, a 3 są złocone. Są to modele odpowiednio SWD XXXE oraz SWD GXE. Te pierwsze mają ręcznie polerowane styki, na które nakłada się warstwę 24-karatowego złota, a następnie palladu drugie również są polerowane, ale później tylko złocone. Ciekawe, jaka jest różnica brzmieniowa w tych złączach, między tymi złączami. We wcześniejszych wersjach listew opracowanych, listew zasilających AC Power Base wykorzystywano okablowany Ojade, a później Acrolink z topowej serii Maxcel. W High-End 6 sięgnięto po jeszcze inny kabel, znakomity Acoustic Revive Power Reference Triple C. Kiedyś chyba czytałem jego recenzję i chyba też pan Wojciech ją. On bardzo lubi te produkty od Acoustic Revive. o prostokątnym przekroju drutów 2,8 na 2,4 mm. Przypomnę, że miedź Triple C wykonywana jest w procesie kucia, który zmniejsza zanieczyszczenie materiału. Przewodnik ten używany jest do budowy kabla zasilającego AC Acoustic Revive Absolute Power Core, za który trzeba zapłacić 39 900 zł za 2 metry. Także możesz kupić albo auto, albo prawda, przewód zasilający. Wybór jest prosty. Przewód zasilający. Pozdro 600. Ja dzisiaj chyba się za dużo Tiesto nasłuchałem. A nie słuchałem go wcale. Kable prowadzone są w tej listwie nietypowo. Napięcie wchodzi przez gniazdo IEC. To znakomity model FI09 NFC. NCF, panie Wojciechu. NFC to jest... ta technologia, co się przykłada telefon do wrzapce i pieniążki ściąga, a NCF to jest Nano Crystal Formula. To nawet ja znam, a to pan reklamuje. To pan tutaj po prostu i to jest kolejny tekst, gdzie pan... Ja nie wiem, może pan tutaj jakiś T9 na telefonie podpowiada, że to jest NFC, a nie NCF. Albo słownik w Wordzie, ale no proszę zwracać na to uwagę, bo to jeszcze ktoś będzie kupował. I dostaje się na zaciski pierwszego gniazda, a następnie do kolejnych jeden po drugim. Tutaj mówimy o tym zasilaniu, jak ono idzie. Ale dodatkowo prowadzony jest kabel do ostatniego gniazda. Tworzy się w ten sposób coś w rodzaju kołowego połączenia. Jak mówi producent, zostało ono wybrane w serii testów odsłuchowych jako najlepsze dla tego projektu. Ja sobie wyobrażam te testy odsłuchowe, gdzie siedzi po prostu sześciu typa albo iluś tam i wszyscy tak... Nikt nie chce przyznać, wiecie, że nie, to brzmi tak samo, nie, to tutaj tak, to chyba, Mirku, ta listwa brzmi najlepiej, no tutaj, tak, jak to tak podłączyliśmy, to, a może tych kulek więcej dosypiemy, tych szklanych, no nie wiem, no to musi być komiczne po prostu, jak oni tam siedzą i słuchają listwy zasilającej, ale poczekajcie do brzmienia, brzmienie listwy, to jest dopiero hicior. Opcjonalnie dotestowane tutaj Jakub coś napisał. Nieważne, że producent zapiął filtr dolnoprzepustowy w basie na 5 kHz z naszą podkładką antywibracyjną. Usłyszysz harmoniczne w basie powyżej 20 kilo. Takie rzeczy można usłyszeć, że głowa odpada. Opcjonalnie dotestowanej listwy można dokupić platformę antywibracyjną. Została ona wykonana specjalnie dla niej. Ma więc odpowiednie wymiary, a nawet frezy podnóżki listwy. Inspirowana była budową platform Acoustic Revive, czyli górna część frez fińskiej brzozy, a dół z płyty HDF. Wypełnienie to amorficzny granulat szklany, kupowany jest właśnie u tego producenta. Nie wiem, właśnie chyba, czyli Acoustic Revive. Czyli oni nawet granulat szklany, jakiś amorficzny, audiofilski granulat szklany jest, tak? Ja nie wiem, może akwaryści się tym zainteresują, może to jest jakiś granulat szklany, który jest dobry, nie wiem, do hodowli krabów na przykład. Zadzwońcie tam do tych ludzi. To nie są tanie rzeczy, ale jak chcecie mieć zdrowego kraba, no to kurczę, no warto zainwestować troszkę. Zarówno listwa, jak i podstawa przychodzą w estetycznych pudełkach ze sklejki. Znajdziemy w nich próbnik do określenia fazy napięcia zasilającego i parę rękawiczek. Zawsze określajcie fazę zasilającą rękawiczek. To tutaj, tak, trzeba o to zadbać. Tutaj zdjęcia tej listwy, przewijamy do góry, bo oczywiście w High Fidelity jest tak, że się czyta najpierw pionowo jedną kolumnę, a potem się jedzie do drugiej kolumny, dlatego tutaj mam sporo scrollowania. Mam nadzieję, że nie dostajecie epilepsji, co? Jestem przywiązany do brzmienia mojej listwy, pisze pan Wojciech. Listwy odniesienia. Acoustic Revive RTP4EU Absolute. Mówiąc o brzmieniu komponentów, mam na myśli korekty, jakie wprowadzają do dźwięku. Można nawet powiedzieć, że bardzo przywiązany. Uważam wręcz, że to jeden z lepszych elementów zasilających, jaki słyszałem. Nie bezbłędny, ale na tyle neutralny i naturalny, że stanowi dobry punkt obserwacji dla wszystkich innych produktów tego typu. Przełączenie systemu na listwę bass wywołało więc we mnie poruszenie, bo oto dostałem niemal to samo, tylko... więcej, bardziej i mocniej. Tak, polska listwa wydaje się jeszcze bardziej naturalnie brzmiącym produktem i jeszcze bardziej naturalnie. I choć wysłuchałem z nią wiele płyt, wiele utworów, to i tak po teście wrócił do mnie pierwszy moment, w którym usłyszałem potężną przestrzeń stadionów, na których w marcu oraz kwietniu 1994 roku koncertował zespół Pink Floyd, nagrywając przy okazji płytę Pulse. To tak a propos szerokiej sceny. jedziemy dalej. W każdym razie już pierwsze sekundy, kiedy wokół mnie rozległ się krzyk ludzi, kiedy powoli weszły syntezatory, dały mi wyobrażenie o tym, czym polska listwa jest. Podaje ona dźwięk w gęsty sposób. To chyba najważniejsze. To przekaz. Zwarty, treściwy i świetnie wyważony. Wydaje mi się, że bas z nią uderza mocniej, co usłyszałem w utworze What Do You Want From Me, ale nie o to chyba chodzi, że coś jest podkreślone. Po prostu było tam więcej dźwięku. Więcej cukru w cukrze. Jakby na tej samej przestrzeni znalazło się więcej informacji. Tutaj mówimy cały czas, wiecie, o jednym dźwięku syntezatora i przed chwilą mówiliśmy o dźwięku stadionu, szerokiej scenie stadionu. Podobne wrażenie odniosłem słuchając ostatniego na płycie Supernatural Santany utworu The Calling, w którym liderowi towarzyszy Eric Clapton. Obydwie gitary były z listwą bass głębsze, bardziej obecne. Zostały przez to lekko do mnie przybliżone w ukazywaniu głębi sceny listwa. Acoustic Revive wciąż jest dla mnie wzorem. Ale podobnie jak wcześniej, informacji o nagraniu było więcej, bo lekki okrzyk w minucie i 20 sekundzie był z bass wyraźniejszy i mocniejszy. Wiecie, tam gitarzyści czasami mają taki guitar face i czasami też wydają różne dziwne dźwięki podczas grania solówek i podejrzewam, że ten okrzyk wspomniany jest właśnie takim guitar face'em, guitar screamem, że tak powiem. No i tutaj nawet widzicie, jest wyraźniejszy, mocniejszy, ale jednocześnie, to, wiecie, ta sama głośność, nie, to coś tam się dzieje, no. To tam coś, ale no, nie wiem co. Wydaje się też, że polska listwa lekko wygładza atak dźwięku. Nieco jaskrawy dźwięk blach w automacie perkusyjnym otwierającym utwór Music z płyty Madonny pod tym samym tytułem był z nią łagodniejszy. Także atak basu został lekko wyoblony i dopalony. Było to coś w rodzaju remasteru. Niewielkiego, ale jednak remasteru. Mamy remasterującą listwę zasilającą, idącego w kierunku wypełnienia i ocieplenia. To ocieplenie jest umowne i mocniej słychać je z gwiazdami złoconymi. Także drodzy inżynierzy, tutaj masteringowcy i tak dalej, jeśli chcecie tak nadać swojemu nagraniu ciepła, to kupcie tę listwę i do złoconych gniazd. Żadne tam saturatory, nic z tych rzeczy nie przepuszczajcie przez taśmę bębnów, po prostu Pro Toolsa wpiąć do złoconego gniazda tej audiofilskiej listwy i będzie po prostu złoto, tak będzie. No i tutaj dalej było o tej płycie Puls Pink Floydów, także jak ktoś jest ciekawy, to może tam o tym wydaniu poczytać troszeczkę. Słuchając Fever z płyty Elvisa Presleya, Elvis is Back, mogłem sformułować pierwsze ogólne wnioski. Wokal króla był duży, gęsty, nasycony. To rzecz, której często nie dostajemy, a którą słyszałem wcześniej tylko z listwą Vibex Granda Platinum, hiszpański produkt. Ole, zrobił to jednak mocniej i bardziej jednoznacznie. Basse jest w tym subtelniejsze, oczywiście chodzi o bass. Ale słychać dobrze, że dźwięk z nią jest kształtowany tak, aby był podobny do dźwięku analogowego i by przypominał brzmienie lampy. Mówię, saturator taki troszeczkę chyba. Oznacza to doskonałe bryły i fantastyczne barwy. Pogłosy są lekko skracane, co słychać było właśnie z głosem Elvisa, na którym nałożony jest spory efekt. Nie przeszkadza to w dokładnym rozmieszczeniu muzyków na scenie. Powiedziałbym nawet, że pomaga. Testowana listwa już wcześniej spowodowała, że gitary Claptona i Santany miały lepiej definiowaną bryłę, głównie przez to, że była ona bardziej treściwa. Przechodząc do podsumowania, Powerbass High End 6 firmy Bass jest jedną z najlepszych listw zasilających AC, jakie do tej pory słyszałem, pisze pan Wojciech. Tu możecie zobaczyć tę podstawkę antywibracyjną, jeśli oglądacie to na YouTubie, tudzież jesteście ze mną na żywo. Listwa Acoustic Revive jest o włos bardziej neutralna, listwa Vibex bardziej romantyczna, a listwa KBL Sound Reference Power Distributor RPD6M Mark III NCF i co dało się NCF, prawda? Bardziej otwarta i dźwięczniejsza, czyli mamy listwę, która jest neutralna, listwa romantyczna i listwa otwarta. Okej, okay. Nie ma nic za darmo, takie życie. Żadna z nich nie ma jednak tego wszystkiego razem, a Power Bass w dużej mierze ma. To takie filozoficzne, fizjologiczne zakończenie tegoż tekstu. Naprawdę jestem, ja byłem wzruszony, jak to czytałem. Pozwólcie, że napiję się troszkę wody, bo aż mi zaschło w gardle. Napiszcie, co tam was słychać, jak tam wam weekend minął. I powoli przejdziemy do drugiego artykułu na tymże naszym wspaniałym portalu High Fidelity, gdzie będziemy mówić o transporcie plików audio 432 EVO Master od producenta Klingt Better. Jest to transport plików audio, który kosztuje 12,5 tysiąca euro. Ja mam w ogóle takie, tutaj na mojej przeglądarce mam taką zakładkę jak Audio Voodoo i tam mam po prostu 300 zakładek i miałem nie tyle pisać o transporcie plików audio, który pozwala właśnie na transponowanie tych rzeczy. To on jest jeszcze tam chyba z DAC-iem zrobiony. To jest bardzo, bardzo dziwne urządzenie, ale oni mają właśnie całą serię takich urządzeń, które pozwalają na transponowanie do 432 Hz, czyli no wiecie, tutaj jest to takie magiczne strojenie, tak, ja to nazywam foliarskim strojeniem. W ogóle kiedyś też pisałem o artykule, który popełnił pan reduktor szumu, w zasadzie no, zdarzył mu się plagiat z artykułem dotyczącym właśnie strojenia 432 Hz. Splagiatował bardzo dobry artykuł, zresztą właśnie mówiący o tym strojeniu, jego historii i w ogóle dlaczego to jest taki i owaki. Jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to odsyłam do kanału Adama Neliego, który moim zdaniem najlepszy materiał na ten temat spłodził. I co ciekawe, pan Wojciech tutaj będzie powiedzmy to takim antyfoliarzem trochę, bo on będzie mówił, że to 432, to nie jest wcale takie, wiecie, że tam zen z naturą i tak dalej, i że wiecie, wszystko jest wspaniałe. W ogóle są jeszcze badania na ten temat, w sensie na temat tych 432 Hz nieszczęsnych. Jak to z wszystkimi badaniami bywa, to też są jakieś tam badania wstępne, albo na grupie tam 15 pacjentów miałem kiedyś taką sytuację, że ktoś odkopał właśnie chyba po roku czy po półtorej jakiś tam mój post na tonie składowym dotyczący właśnie tego strojenia 432 Hz i powiedział, o ty jesteś debilem, bo tutaj są badania i w ogóle weź sobie spójrz. To były takie badania, wiecie, przeglądowe, gdzie tam faktycznie 10 ludzi zbadali, zmierzyli im ciśnienie przy słuchaniu muzyki 440 Hz i przy słuchaniu muzyki 430 Hz czy 432 Hz i stwierdzili, że no w zasadzie to nie wiadomo, o co chodzi. Nawet nie podali, wiecie, ciśnienia atmosferycznego, jakie były podczas pomiarów. Nie, no nie wiadomo, o co chodzi, ale no jakaś zależność chyba jest, ale no nie wiem, czy to bardziej relaksuje, czy coś. No i wiecie, no to tyle wystarczy. Także to jest naprawdę, naprawdę ciekawe zagadnienie. Ale przejdźmy do tegoż artykułu, bo ja się tutaj rozgadałem znowu z wami. Dlatego dzisiaj tylko trzy artykuły, bo ja dzisiaj jestem jakiś taki rozgadany, kurczę. No nie wiem, o co chodzi. Dobra, przechodzimy. Test. EVO 432 Master jest transportem plików audio. Dekoduje bowiem pliki audio zmagazynowane na dysku wewnętrznym lub dyskach NAS, czyli sieciowych, w dowolnej rozdzielczości, po czym zamienia je na sygnał cyfrowy, czyli musi tam być też przetwornik cyfrowo-analogowy, jeśli dobrze rozumiem, PCM lub DSD. Może być także serwerem, ponieważ w środku instalowany jest dysk SSD. W testowanym egzemplarzu miał on pojemność 2 TB i pochodził z firmy Samsung. Powtarzam, 12,5 tysiąca euro. Dysk 2-terabajtowy Samsunga SSD, nie NVMe. Urządzenie dostępne jest w 4 różnych wersjach, różniących się stopniem zaawansowania zasilacza, ale nie tylko. Wersja standard nie ma dedykowanej karty USB i ma jeden zasilacz. High-end ma już dedykowaną kartę USB audio firmy SOTM oraz dodatkowy zasilacz dla tej karty, a Aeon ma dodatkowo kartę zegara SuperClock. Testowana wersja Master otrzymała najbardziej zaawansowany trzyczęściowy system zasilający, dlatego też na zestaw 432 EVO Master składają się dwa urządzenia, transport i zasilacz, umieszczone w bardzo podobnych aluminiowych i budowach. O budowach to miało być napisane, no i dlatego się jąkam czasami, bo to wiecie, z rozpędu czytam i tutaj nagle mi wyskakuje i budowa. Obudowy są niezwykle utylitarne i widać, że człowiek stojący za firmą obraca się w świecie, w którym urządzenia tego typu montowane są do szaf, przez co nie muszą przykuwać wzroku. O Boże. Nie muszą przykuwać wzroku. Czytaj, nie muszą być ładne i nie są. Czyli kupujesz urządzenie, które jest brzydkie, ale wiadomo, że najbardziej liczy się to, jak to gra. To serce jest ważne. Projektantem testowane... Przed chwilą pisał, że jest brzydki, a teraz jest projektant. Wstydź się, projektancie. Projektantem testowanego transportu jest Frederik van den Poel, jak czytamy w materiałach filmowych, jeden z bardziej doświadczonych programistów. Tak samo sobie napisał. Od ponad 20 lat pracujący w branży IT, specjalizujący się w systemach opartych o system operacyjny Linux, niezadowolony z oprogramowania służącego do służącego do odtwarzania muzyki, a także z urządzeń, które owego oprogramowania korzystało, zaprojektował takie urządzenie po swojemu, korzystając z modułów komputerowych i pisząc własny program do odtwarzania. Mógłby być Japończykiem, wtedy byłby bardziej wiarygodny. I jeszcze być stary, 20 lat, mało, 40. Na kartach drukowanych powinieneś to kodować, chłopie. Perforowanych, przepraszam. Oprócz różnego rodzaju filtrów cyfrowych, korygujących brzmienie, do dyspozycji mamy aż 10. Zaoferował także coś absolutnie unikatowego, a mianowicie możliwość dostrojenia muzyki z 440 Hz do 432 Hz. Konwersja ta przeprowadzana jest cyfrowo przez zmianę częstotliwości próbkowania. Kiedyś wiązało się to ze zmianą tempa utworu, ale odkąd dostępne są wydajne układy DSP, jest to korygowane na bieżąco i zmieniają się tylko wysokość dźwięku, tutaj 8 Hz, a tempo pozostaje bez zmian. No nie jest to jakaś zmiana bardzo skomplikowana. Są programy, które to robią w locie i no, ja to odpalałem jeszcze chyba na Pentiumie 4. Tak, chyba na Pentiumie 4. No ale to są takie, wiecie, no to musi być, to musi brzmieć. To musi brzmieć, że to jest, wiecie, dopracowane. DSP jakieś, tak. Rzadko zdarza się, o, mamy pierwszego gluta, przepraszam, przełączamy się na lampę lawową. Wracamy. Rzadko zdarza się, aby firma audio miała tak wyraźny modus operandi zawarty zresztą w nazwie 432. Owo 432 odnosi się do częstotliwości 432 Hz, będącej w kontrze do 440 Hz. O co chodzi? Chodzi o strój instrumentów. Klasyczny, opisany w International Organization for Standardization, nosi symbol ISO 16 i mówi, że dźwięk A1 leżący powyżej środkowego C ma częstotliwość 440 Hz. Znany on jest pod nazwą Stuttgart Pitch. Ale nie zawsze tak było. Historycznie rzecz biorąc, strój mógł wynosić od A415 w muzyce barokowej do A465 w XVII-wiecznej Wenecji. No i tutaj pan Wojciech się, rozpisuje na temat innych strojeń. Ja jeszcze dodam, że w muzyce popularnej również stosuje się niższe strojenia. Nie zawsze to jest, że tak powiem, przemyślane, tak? Po prostu na przykład jak się stroi orkiestrę, to bardziej ważne jest, znaczy ważniejsze jest to, żeby ona stroiła między sobą, niż żeby tam A było, wiecie, zachowane na 440 Hz, ale to już też jest takie, co w ogóle, wiecie, mnie trochę dziwi, no bo jakbym sobie na przykład posłuchał Pantery, która jest nagrana niżej, chyba 436 albo 8, nie pamiętam, tam 2 albo 4 Hz niżej, to mi przetransponuje 8 Hz, czyli nie będę miał 432, tylko no, odpowiednio mniej. No i to, no, jaki jest sens tego? Oczywiście w ogóle jeszcze nie powiedziałem. Na stronie tegoż producenta, tegoż urządzenia, oczywiście ten sprzęt jest firmowany twarzą, mam nadzieję, że nieświadomie, ale twarzą Leszka Możdżera. Tak. Taka dygresja. I można by na tym poprzestać, pisze pan Wojciech. Ostatecznie chodzi tylko o lekkie obniżenie, tylko 8 Hz. Brzmienia, prawda? Można by, gdyby nie to, że jednak daje to inne efekty brzmieniowe. No, oczywiście, że daje. Jak i dlatego, że problematyka ta obrosła olbrzymią ilością bzdur i mitów. Brawo. Brawo, panie Wojciechu. Brawo. Zwolennicy 432 Hz odwołują się a to do świętej geometrii Pitagorasa, a to do częstotliwości rezonansowej Schumana, a to, jak mówiliśmy, do Verdiego, bo Verdi tutaj też był cytowany, że on stosował te 432. Prawda jest taka, że rzeczywiście A432 brzmi nieco inaczej niż A440. No to jest chyba oczywiste. Ale trudno wskazać jednoznacznego zwycięzcę. Producent powołuje się na badania przeprowadzone przez Marię Renault, które wykazały, że 90% słuchaczy preferuje strój 432 Hz. Grupa badanych? Pewnie 3 osoby i owca. Przepraszam. Nie są to jednak dane konkluzywne. No właśnie, tak więc moim zdaniem to od muzyka i odbiorców zależy, który jest dla niego lepszy. Badający ten fenomen Alexander J. Ellis w artykule On the Musical Scales of Various Nations wskazuje, że to strój 432 Hz pojawia się dość często w historii muzyki. Nie jest on jednak wcale najczęstszym wyborem. Jednak wyborem jest. I dlatego propozycja firmy 432 EVO, kiedy odrzucimy wszystkie mity, jest naprawdę ciekawa. Co więcej, producent oferuje kilka innych częstotliwości, możemy więc przeprowadzać własne eksperymenty. Możemy też ściągnąć programik na komputer, który to zrobi bez wydawania 12,5 tysiąca euro. No ale czepiam się, prawda? 432 EVO Master zbudowany jest z dwóch modułów właściwego transportu i liniowego zasilania. Oczywiście liniowe. Obydwa mają podobne, proste obudowy, o których jedyne, co da się powiedzieć, to, że są solidne. Bo że są brzydkie, to już słyszeliśmy. Łączą je trzy kabelki z aktywnymi filtrami firmy S-Booster. Transport 432 EVO Master jest tak naprawdę specjalizowanym mikrokomputerem. Na jego tylnej ściance znajdziemy wszystkie gniazda, które znajdziemy w klasycznym komputerze. Ciekawe, czy jest gniazdo na starą drukarkę, do której możemy podpiąć te rezonatory kwarcowe. Ciekawe. Van den Poel jest komputerowcem, to jest twórca tego urządzenia. Komputerowiec. Dawno tego nie słyszałem. To mój tato tak mówił o mnie, że jestem komputerowcem, bo siedzę przy komputerze. Dlatego nie powinno dziwić, że jego urządzenia są po prostu specjalizowanymi komputerami. A, bo tutaj pan Wojciech jeszcze wyróżnił takie dwie grupy takich właśnie ludzi, którzy są takimi bardziej software'owcami, takimi hardware'owcami. Jednych z nich nazwał właśnie komputerowcami. Podstawą w nich jest płyta główna mikrokomputera z czterordzeniowym procesorem Pentium. Konstruktor napisał do niej własny BIOS, który wyłącza niemal wszystkie jej funkcjonalności, a procesor pracuje tylko z firmowym oprogramowaniem. Osobne rdzenie obsługują odtwarzacz, filtry i sterowanie. Do transportu wpinamy jedynie kabel LAN, łącząc się z siecią domową z internetem i z internetem. Z kolei z osobnej karty dźwiękowej wychodzimy sygnałem USB przez gniazdo USB 3.0. Karta ta taktowana jest rozbudowanym zegarem z własnym zasilaniem. Urządzenie wyposażone jest w czytnik CD-ROM, za pomocą którego możemy zgrać swoje płyty CD do wewnętrznej pamięci. Łącza SATA, to jest z transportu CD i dysku SSD, mają w torze specjalne filtry zmniejszające szum. No, szumy na kablach SATA, wiadomo, ja też eliminuję. Tak robię i one są cicho. Zresztą powiedzcie mi, czy szumi mi tutaj ten kabel USB, wymienić go? Kurczę, powinienem w końcu wymienić ten kabel, żeby być takim poważnym człowiekiem, jakiegoś AudioQuesta, Starlinka, czy coś powinien tutaj mieć, albo Davida L, albo nie wiem, jakieś takie ojadę. No jestem niepoważny, prawda, z takim kabelkiem tutaj. Nie szanuję was. Tak naprawdę was kocham. Transport plików audio 432 EVO Master stanął na górnej półce stolika Finite Elementy Master Reference Padogue Edition Mark II. Ja uwielbiam tą nazwę, tą konkretną. Ponieważ długość kabelków zasilających nie pozwoliła mi na ustawienie zasilacza na dolnej półce stolika, a tam miałem miejsce, postanowiłem na jeden na drugim zasilacz na górze, a transport pod nim. Pod nóżkami położyłem podkładki Acoustic Revive, no oczywiście, podkładki antywibracyjne pod serwer muzyczny. Z siecią internetową transport połączony był poprzez mój system złożony z podwójnego przełącznika LAN Silent Angel N16 LPS z jego dwoma modułami w szeregu zasilanego kablem Tiglon TPL2000A oraz kabel LAN Tiglon TPL2000L. Tak, pan Wojciech, mimo że ma taką dosyć powiedzmy prostą infrastrukturę sieciową, stosuje dwa switche internetowe połączone szeregowo, ponieważ tak jest lepiej, tak jest bardziej audiofilsko. I tyle. I koniec. Wyjątkową uwagę przyłożone do redukcji jittera w tymże urządzeniu, między innymi przez wyrafinowane zasilanie oraz rozbudowane układy zegarów taktujących, jak i do redukcji drgań, które również wpływają na zniekształcenia czasowe. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo zniekształcenia czasowe w ogóle jakby my słyszymy w dwóch, powiedziałbym to, wymiarach, tak? W wymiarze częstotliwościowym i w wymiarze czasowym. I właśnie dlatego też pewnie opisuję to zbyt jakby uproszczoną formą, no ale niedawno właśnie byłem w studiu masteringowym Studio 7, gdzie pozdrawiam serdecznie, Błażej Domański prawdę pokazywał mi bardzo ciekawe zjawiska i właśnie tam mi pokazał zjawisko, które się pojawia właśnie przy jakby odtwarzaniu muzyki zapisanej przy wyższym próbkowaniu, tak? I to jakby, no ta pozostałość po znulowaniu tak, takiego Redbooka, czyli 44,1 versus 96 kilo, była powyżej granicy słyszalności teoretycznej, czyli powyżej tych 20 kHz, chociaż nie wiem, czy ja słyszę powyżej 17, tak szczerze powiedziawszy. A mimo wszystko jakaś tam różnica była odbierana, ale to wynika właśnie z tego, z tych zniekształceń właśnie czasowych, o których tutaj pan Wojciech pisze, no ale jestem właśnie ciekaw, czy on to robi tak świadomie, czy właśnie, czy to jest na zasadzie takiej gdzieś zasłyszanej, albo właśnie, bo to jest dosyć trudne do stwierdzenia, tak? I na ucho stwierdzić, że to jest zakłócenie czasowe, no to nawet nie trzeba, to nawet Morświn by tego nie zrobił. To trzeba być jakimś superbohaterem. Pan Wojciech oczywiście jest, ja w niego wierzę. Ja go bardzo lubię. Naprawdę lubię czytać jego teksty. To są moje ulubione teksty. W ogóle robią mi dzień. Dziękuję panie Wojciechu. Mimo iż z punktu widzenia klasycznego inżyniera IT transport plików przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności nie powinien mieć żadnego wpływu na dźwięk. Przykład tych dwóch urządzeń, bo tutaj jeszcze porównywał do innego podobnego urządzenia, pokazuje, że ma i to podstawowy, formujący. Ma, ja tak mówię, koniec, kropka. Pisze o tym od lat, jednak dopiero ostatnimi czasy ta wiedza, bo to po prostu wypraktykowana wiedza, zaczyna się przebijać do szerszego ogółu. Na szczęście inżynierowie, którzy rozumieją wagę eksperymentu i nie boją się stosować dopłynących z nich wniosków, mogą nam zaoferować coś o niebo lepszego od komputera. No oczywiście, że mogą, jak zapłacicie, to wam zaproponują i super komputer do odtwarzania muzyki. Nie ma problemu. Odtwarzajcie sobie. Ten dźwięk mnie bowiem zafascynował. Tutaj chodzi o dźwięk tego urządzenia. Był on zupełnie inny niż mojego Iona, ale też grał w odmienny sposób niż już wspomnianego Aurendera. Siedziałem zamyślony, dumając na tym, że tego typu narzędzie powinno się znaleźć w najlepszych studiach nagraniowych, gdzie pracowałoby w roli odtwarzacza plików systemu DAW, Digital Audio Workstation, czyli w roli cyfrowego odtwarzacza nagranych plików. Muzyczny świat byłby wówczas lepszy. Czyli pamiętajcie, studia masteringowe, tak, pierwsza rzecz. Listwa zasilająca złocone na tych antywibracyjnych, tam ta polska, tam bass, coś tam. Złote gniazdo, tam robicie saturację, ale wszystkie sygnały cyfrowe, prawda, na tym transporcie przechowujecie. Możecie sobie je transportować tam do 432, do 450, to już tam, wiecie, pies to trącał, ale wtedy muzyka będzie lepsza. Chcesz być dobry w miksie, chcesz być dobry w mastering, musisz to kupić. Nie tam jakieś wtyki, kurde, jakieś tam VST-ki będziesz kupował, albo na darmowych będziesz robił, panie. Tak jak ja tutaj używam VST-ków darmowych. Bieda. Rzecz w tym, że testowany transport jest niezwykle rozdzielczym urządzeniem. To rozdzielczość mnie zawsze tak zastanawia. Co to jest ta rozdzielczość? Rzecz to w odtwarzaczach plików rzadka, a w studiach tym, że pliki mają osobne ścieżki, pliki dla lewego i prawego kanału, to robi różnicę i że nadrabia się to selektywnością i otwartym ciągiem góry pasma. Czekaj, jeszcze raz. Rzecz to w odtwarzaczach plików rzadka, a w studiach tym, że pliki mają osobne ścieżki i że nadrabia się to selektywnością i otwartym góry pasma. O Jezus Maria. Ja tego nie wyłapałem wcześniej. Panie Wojciechu, to nie jest tak, że osobna ścieżka to jest ścieżka dla lewego i prawego kanału, ponieważ w tych DAW-ach, o które pan napisał, są ścieżki stereo zazwyczaj. Oczywiście nie wszystkie instrumenty, nie wszystkie partie nagrywa się na ścieżkach stereo, prawy, lewy kanał, ale to nie tak działa. Tutaj jest taki program, nazywa się Audacity, proszę sobie ściągnąć, tam zobaczyć, tam, co to jest ścieżka, no i jak to działa, mono, stereo, to pan ogarnie, bo pan jest kumaty, to polecam. Transport wykazywał się niezwykłą stabilnością dźwięku, prezentując te same zalety z każdym granym przeze mnie materiałem muzycznym. Miał też pełną kontrolę nad barwą. Nie tylko, mówimy cały czas o serwerze. Nie tylko pokazywał jej charakter w zależności od tego, kto grał na danym instrumencie, kto ten instrument nagrywał i wreszcie jak plik został zakodowany, ale również pokazywał instrumenty w zwarty, dobrze zdefiniowany sposób. Drugą rzeczą jest sprawa, z której to urządzenie robi ogromne wrażenie. Jest skala dynamiczna, którą prezentuje, jest ona ogromna. Serwer. to miękkie podbrzusze systemów opartych o plikach, na plikach audio odtwarzacze plików były anemiczne i rozmazywały dźwięk. Zmienia się to stale, jednak w ostatnim czasie, to są jakieś 2-3 lata, poprawia się w mierze, w tej mierze wyraźnie, poprawa w tej mierze jest wyraźnie zauważalna. Ja się tak zastanawiam właśnie, czy przy tych takich wyżej taktowanych plikach, jakby, bo te pliki DSD i tak dalej, one były przygotowane pod jakby płyty SACD, tak? I tam przy odtwarzaczach SACD mamy filtr dolnoprzepustowy i po prostu jest jakby więcej miejsca na ten szum, który w tych gęstszych plikach po prostu jest. I właśnie to jest takie dla mnie zastanawiające, bo jak jesteśmy właśnie w tej epoce tych DAC-ów i odtwarzania takiego sieciowego, tych bardzo gęstych plików, to my po prostu nie filtrujemy tego szumu. I to jest ciekawe spostrzeżenie właśnie, że tutaj pan Wojciech pisze, że odtwarzacze plików były anemiczne i rozmazywały dźwięk. Być może to właśnie dotyczy tego, że tutaj został zastosowany jakiś filtr cyfrowy, gdzie pan Wojciech i tak napisał, że ich jest 10, można sobie tam powybierać. A w pozostałych tego typu urządzeniach po prostu takie rozwiązanie nie były stosowane, bo to może być słyszalne, tak? Ładujesz sobie na głośnik wysokotonowy po prostu jakieś tam kiloherce nie wiadomo czego i czasami ten sygnał jest naprawdę, naprawdę wysoki, że tak powiem. Kiedy słuchamy z nim nagrań, z tym transportem, ze złotej ery jazzu, to jest z lat 50. XX wieku, na przykład Something Else, urządzenie zaskakuje pełnymi bryłami instrumentów, dodatki bryłami bardzo dobrze definiowanymi. Z kolei głosy wspomnianych wyżej, tam nie było żadnych wspomnianych wyżej Dido i Finesa, były duże, naprawdę mocne, ale mniej różnicowane w ich ramach. To nie jest wina transportu, on tylko pokazał zmianę, jaka nastąpiła. Dźwięk 432 Evo Master nie jest jednak tożsamy z dźwiękiem odtwarzacza SACD, do którego był porównywany, a nawet do brzmienia transportu plików Aurender N20. Prawdę mówiąc, od obydwu różni się na tyle, że można mówić wręcz o odmiennych estetykach. No i właśnie tutaj o tym transporcie SACD, tak jak wspomniałem, tam się po prostu zakłada te filtry i tutaj może jest po prostu inny jakiś filtr założony. A to dobra wiadomość. Wybór, jego możliwość jest bowiem tym, co w audio jest wyjątkowo cenne i co warto chronić. Kiedy wszystko będzie brzmiało tak samo, to znaczy, że już nie żyjemy niebo, nirwana, etc. Albo, że żyjemy, ale w państwie totalitarnym. Nie ma bowiem czegoś takiego jak dźwięk absolutny. Są tylko próby dotarcia do niego. To jest kolejna taka diagnoza audiofilii. Ale to też jest piękne słowa. Kiedy wszystko będzie brzmiało tak samo, to znaczy, że już nie żyjemy. Albo, że żyjemy, ale w państwie totalitarnym. W Rosji wszystko brzmi tak samo. W każdym razie transport w teście pokazał mocny, dokładny pierwszy plan. Nie było to utwardzenie, bo nawet kiedy w którymś momencie w utworach Dido i Finesa wchodził mocny fragment, dźwięk pozostał naturalny, nie był nieprzyjemny, a chodzi przecież o sygnał mocno skompresowany. Chodzi o kompresor, czyli kompresję sygnału dźwiękowego, a nie kompresję pliku. No to jest w ogóle ciekawe, że trzeba o czymś takim pisać. A przez to trudny do właściwego odtworzenia, że pan Wojciech tutaj jakby nie rozróżnia, czym jest ścieżka, tak, a pisze o kompresorze, to ja jestem pod wrażeniem. Filtry cyfrowe, bo o nich w gruncie rzeczy mówimy. Udostępnione użytkownikom przez konstruktora testowanego transportu zmieniają jego dźwięk. Bardziej niż wymiana kabla zasilającego czy USB. To one w dużej mierze określają to, jak 432 Evo Master brzmi. Podstawowa konwersja obniżająca strój wszystkich nagrań do 432 Hz jest świetnie słyszalna. Rzeczywiście jest tak, że dźwięk wydaje się być wówczas nieco niższy. Ciekawe dlaczego. I lepiej wypełniony. Przekaz jest z nim większy i przyjemniejszy. Różnica nie jest duża, ale na tyle istotna, że jeśli porównamy sobie kilka plików z i bez konwersji, pokiwamy głową w zadumie i już nie wrócimy do 440 Hz. Tutaj pan Wojciech chyba postuluje o to, żeby wszyscy grali sludge. Albo Doom. Także panowie. Proszę. Proszę bardzo. 432 slash. Nie znaczy to jednak, że dostajemy to za darmo. Każda operacja na sygnale cyfrowym zostawia w nim swój ślad, niezależnie od tego, co myślą komputerowcy. Komputerowcy doskonale wiedzą, że każda konwersja cyfrowa, analogowa, cyfrowa degraduje sygnał w jakimś stopniu, ale po to się kupuje właśnie dobre przetworniki cyfrowo-analogowe, które są na przykład w studiach nagraniowych, żeby ta degradacja była jak najmniejsza. Także pozdrawiają komputerowcy. W tym przypadku dźwięk jest nieco mniej przejrzysty i klarowny. Wydaje się, jakby jego mikrodynamika była lekko wygładzona w imię większej plastyczności i głębi dźwięku. Jeżeli to po jednej konwersji cyfrowo-analogowej słuchać, to wow. Ale z pomocą przychodzą z kolei filtry cyfrowe, rekomendowane przez polskiego dystrybutora 432 EVO firmę SoundClub Archimagos Imp EVO 2. Okazał się najciekawszy. I tutaj opis brzmienia tegoż filtra. I jest wreszcie upsampler, używany tutaj plugin oraz filtr o nazwie Bass Authority. Ten drugi nie zmienił dźwięku w jakiś wyraźny sposób, przynajmniej w moim systemie, z dwoma przetwornikami cyfrowo-analogowymi, z których korzystałem. No jak? Na pewno bass był bardziej autorytarny, kiedy się pojawiło takie coś w przeglądzie prasy audio. Nie pamiętam, w którym odcinku. Traktowałbym więc to urządzenie jako precyzyjne narzędzie służące do wyciągania informacji z plików, a barwę kształtowałbym za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego i okablowania. Czyli już nie filtrami, tylko tutaj okablowaniem. Okej, no. Proszę bardzo, można, czemu nie? Spoko. Transport plików 432 EVO Master składa się z dwóch części, właściwie elektroniki oraz zasilacza. Obydwie umieszczone są w bardzo podobnych, niskich obudowach z aluminium. Wyglądają one jak obudowy produkowane dla rynku DIY, z których może skorzystać zarówno projektant wzmacniaczy, zasilaczy, jak i innych urządzeń. 12 500 euro. I struktura mechaniczna jest podobna. To jest do sztywnych radiatorów z boku dokręcono pozostałe elementy obudowy. Co ciekawe, radiatory te nie są używane. Nic do nich nie zostało dokręcone. 12 500 euro. Pełnią więc tylko rolę ozdobną i mechaniczną. 12 500 euro. Różnią się one przednią oraz tylną ścianką. Tylna ścianka zasilacza jest wykonana z grubego płata aluminium, na którym wygrawerowano nazwy wyjść, podczas kiedy ta w transporcie jest cienka i tylko lakierowana. Wydaje się to sporym przeoczeniem, ponieważ wygląda to wszystko na rozwiązanie tymczasowe, a takie przecież nie jest. 12 500 euro. O, tutaj widzę, Tomek mi coś napisał, to może będzie właśnie odnośnie kolejnego artykułu, bo mu pisałem, pisałem mu właśnie odnośnie bezpieczników, które będą zaraz. I to jest też wspaniały artykuł autora, którego poprzednio chwaliłem za to, że jest takim konserwatywnym, taki wiecie, że nie narzucam, a teraz to po prostu poleciał po takiej orbicie, że tutaj co tam się stanęło, to ja nie wiem. Mikrokomputer to płyta główna ASRock J54040ITX z czterorodzeniowym procesorem Pentium J5040, czterema portami SATA oraz pasywnym chłodzeniem. Ten procesor tak stary nie jest, bo widziałem, to jest chyba poprzednia generacja tych Pentiumów. To są chyba jakieś tam właśnie takie mikro, właśnie do takich mniejszych komputerów. Natomiast ta płyta ASRocka, no już jest 55050 chyba teraz jest sprzedawana, natomiast tego modelu no nie mogłem jakoś wyhaczyć, bo ja mam taką teorię generalnie, że te właśnie te urządzenia audiofilskie, takie komputerowe, to są trochę takie jakby z odzysku rzeczy. W sensie zawsze to jest jakaś starsza generacja, wiecie, taka OM-owa wycofana gdzieś tam, ten na przykład właśnie tutaj cytowany SOTM, to już o tym pisałem, wprowadził parę miesięcy temu płytę główną audiofilską na rynek i ta płyta główna audiofilska to jest właśnie, to jest po prostu rebrandowana jakaś tam płyta, która wyszła, wiecie, z obiegu i w ogóle pod soket, do którego już no, nie produkują procesorów, więc no, jak się, że tak powiem, załapałeś, to masz, a jak nie, no to kupujesz z drugiej ręki. Więc no, świetne po prostu rozwiązanie. I to by było na tyle. Ja tutaj przejrzę jeszcze, czy się pojawiły jakieś komentarze, ale widzę, że się komentarze nie pojawiły. I lecimy do końca. Niebezpieczny temat. Audiofilskie bezpieczniki i ich wpływ na dźwięk. infoaudio.pl. Łyk wody zimnej, przełknięcie śliny. Lecimy, nie śpimy. I to jest tekst, który ukazał się na portalu infoaudio.pl i jego autorem jest pan Waldemar Nowak, którego, tak jak powiedziałem, ostatnio chwaliłem za to, że pisał o kablach audiofilskich w taki sposób, powiedziałbym, no taki... taki bardzo konserwatywny, w zasadzie, no, że nie przekonywał nikogo, że wiecie, że Ziemia jest płaska czy okrągła i tak dalej. Natomiast tutaj, jak zacząłem zakreślać ten artykuł, co przeczytać, to stwierdziłem, że kurde, trzeba go po prostu przeczytać całego. I ja postanowiłem, że nie będę go komentował. Bo na poziomie takim semantycznym, erystycznym, tutaj jest tyle fikołków, że jakbym to zaczął rozbierać, to byśmy tutaj siedzieli do 23 tak naprawdę. I no, to trzeba po prostu utrwalić, jakby przetrawić samemu. Bo tutaj jest po prostu chłopski rozum. Jakieś strumeny, jakieś po prostu cuda na kiju. Wiecie, no, taka czarna retoryka. No, ja nie wiem, czy tutaj pan Waldemar czytał Schopenhauera, ale polecam w każdym razie, bo w takim praktycznym zastosowaniu to tutaj pan, panie Waldemarze, pan jest mistrzem takiej retoryki, takiej niezbyt ładnej. Z bezpiecznikami jest podobnie jak z kablami, pisze pan Waldemar. Jedni słyszą ogromną różnicę pomiędzy modelami, a inni nie. Często nawet nie podejmując prób, bo z góry wiedzą, że różnic nie będzie i naśmiewają się z tych pierwszych. Ale czy z oczywistego faktu, że prądu nie widać, nie ma smaku ani zapachu, wynika, że w gniazdku jest lub go nie ma? To oczywiście jest żart, ale panie Waldemarze, ja sobie specjalny gadżet przygotowałem dla pana, bo pan pisze, że prądu nie widać. 27 lat ćwiczyłem w klasztorze Shaolin, żeby pan to pokazać. Tu taka iskra jest. Prąd. Naprawdę. Także widać. Nawet było słychać. Ale smaku czy zapachu, no, nie testowałem. Ci, co w dzieciństwie wsadzili doń dwa gwoździe do gniazdka, przekonali się empirycznie, a ci, którzy poddali się presji dorosłych, żeby tego jednak nie robić, co najwyżej mogą przyjąć na słowo, że posiada on magiczną moc kopania. Albo iść w zaparte, zaprzeczając jego istnieniu, no bo jak coś, co nie ma nawet masy, może istnieć? Fotony nie istnieją. I tak siedzą przy zdmuchniętym dla oszczędności kaganku oświaty, powołując się na wyższość swojego intelektu nad głupotą innych. Wow. Żarty żartami, ale temat jest całkiem poważny, pisze pan Waldemar, i w zasadzie poza kręgami audiofilskich koneserów prawie nieznany. Ciekawe dlaczego. Chodzi o bezpieczniki, a dokładnie audiofilskie bezpieczniki. Tak, te maleństwa ze szkła z cienkim drucikiem wewnątrz. Ustalmy najpierw fakty. Bezpieczniki pełnią, powiem, bardzo ważną rolę, zabezpieczającą sprzęt przed porażeniem w wyniku przeciążenia lub zwarcia. Ich rolą jest bowiem w sytuacjach podbramkowych stopić się i przerwać obwód. I tutaj jest przykład bezpiecznika. Firma Synergistic Research od ponad 10 lat rozwija linię audiofilskich bezpieczników. I tak na zdrowy rozsądek, kilkukrotnie dziś się powołam na ten argument. Będą jeszcze argumenty, wiecie, anegdotyczne, to też jest super. No więc tak na zdrowy rozsądek, to gdyby te produkty nie działały, to mało kto by je kupował. A że cała rzecz się dzieje w USA, to na 100% jakiś niezadowolony klient prawnik puściłby już ich z torbami. Panie Waldemarze, po pierwsze, mało kto je kupuje, bo tylko ci audiofile i tylko ci, ta bardzo wąska grupa audiofili, którzy twierdzą, że po prostu wszystko ma znaczenie i że te bezpieczniki to jest takie wąskie gardło i w ogóle wszystko, tak, ale ten klient prawnik, który puściłby ich z trubami, no, to jest argument, którego nie jestem w stanie pojąć, no, ja bardzo często mówię o tym, że audiofile właśnie w takiej ekstremalnej formie, oni są poddawani indoktrynacji marketingowej. Ja to tak nazywam wprost, bo to nie jest, bo to jest jakby poddawanie, nie chcę powiedzieć praniu mózgu, ale poddawanie bardzo wielu zabiegom wręcz manipulacyjnym, które jakby przekonują, tak? I powoli, wiecie, to nie jest tak, że ktoś kupuje sobie, nie wiem, odtwarzacz CD Luxmana i nagle wrzuca tam taki bezpiecznik Synergistic Research. Do tego trzeba wykonać pewne kroki, do których jest się przygotowywanym jakby. To jest trochę jak wejście do sekty. I dlatego też mnie ten świat audiofilski trochę fascynuje, no bo to jest naprawdę interesujące, że po prostu, że to się odbywa w coś takiego i że potem ktoś audiofilskich bezpieczników broni argumentem, że jakiś niezadowolony klient prawnik puściłby ich z torbami. I tutaj są wszystkie po prostu takie argumenty, które pojawiają się w każdej dyskusji po prostu forumowej na zasadzie, no przecież jakby to było takie właśnie złe, to nikt by tego nie kupował, a tak w ogóle to jest 30 dni na zwrot i można oddać. No jasne, pozdro. W tym miejscu zaczynają się pierwsze schody, bowiem zanim taki bezpiecznik ulegnie zniszczeniu, oczekujemy od niego najpierw przez lata bezawaryjnej pracy i w dodatku bez ograniczenia przepływu prądu. Dobra, mówiłem, że nie będę komentował, to pozdrawiam elektryków. Kolejnym wyzwaniem okazuje się sama konstrukcja większości modeli. Jest to zwykle cieniutki i do tego całkiem długi drucik w szklanej rurce, który wręcz idealnie, to taki żart, wychwytuje drgania otoczenia efekt mikrofonowy, a pod dużym obciążeniem sam lubi wpadać w wibracje, którymi zanieczyszcza prąd na wejściu urządzenia. Efekt mikrofonowy, zanieczyszczony prąd na wejściu urządzenia i to słychać. Wow. I właśnie ja to wysłałem Tomkowi, który tutaj mi teraz odpisał. Podłączysz. Pisze tak. Jak podłączysz pod wejście wysokoimpedancyjnego preampu, to mikrofonowanie będzie słyszalne, ale przy czułości rzędu 0,5 mV. A długi drucik to raptem 20 mm w bezpiecznikach aparatowych szybkich. Zaś zwłoczne to od 20 do 50 mm zależnie od konstrukcji. No, to, że właśnie, że mikrofonowanie będzie słyszalne, raczej Tomkowi chodziło o to, że będzie mierzalne. No, Tomek jest takim koksem, jeśli chodzi właśnie o różnego rodzaju pomiary i jest taką osobą, z którą lubię po prostu konsultować różne rzeczy techniczne, które po prostu ma dużo większą wiedzę niż ja. I warto na takich osobach też polegać, a nie na jakichś przekazach reklamowych. Można więc powiedzieć, że bezpiecznik to pięta Achillesowa każdego zasilania prądem urządzenia audio, zasilanego prądem. Oczywiście w sprzęcie przeciętnej jakości, oczywiście, to nie mogło tego zabraknąć. Wpływ bezpieczników na jakość brzmienia jest pomijalny, gdy dźwięk jest reprodukowany zgrubnie. Liczy się rozpoznawalna melodia. No wiadomo, musi być przaśnie i musi być zenek i tak dalej. Natomiast takie niuanse jak mikrodynamika, muzykalność, to są ciekawe rzeczy. Ezoteryczność, przestrzenność, holograficzność, barwa, głębia sceny, rozdzielczość, naturalność, swoboda. Ezoteryczność i swoboda. Niech żyje wolność i swoboda, prawda? Czyli dzienniki tworzące to, co określamy mianem dźwięku klasy high-end, jest zagłuszane przez sumę zniekształceń wygenerowanych przez owe przeciętne komponenty. W takich przypadkach rola ogranicza się do zabezpieczenia sprzętu przed awariami. Do tego służy bezpiecznik. Każdy, kto choć raz miał okazję posłuchać sprzętu, to też jest takie odwołanie się, prawda, no, do takiego rozumu. Kto choć raz miał okazję posłuchać sprzętu napędzanego. Przepraszam, jejku. Czystym prądem z kondycjonera i porównał to, co usłyszał do kabla z zestawu i prądu. Tutaj w ogóle kondycjoner jest zestawiany z kablem. To jest właśnie taki Strowman. Jest zestawiany z takim, wiecie, takim cienkim kabelkiem zasilającym i tak dalej. No ale każdy wie, że ten sam sprzęt w identycznych warunkach akustycznych gra odmiennie i ta odmienność na korzyść prądu uspokojonego w kondycjonerze jest bezdyskusyjnie znacząca. Tylko co to ma do bezpiecznika, prawda? Mówiąc po ludzku, kondycjoner sprawia, że sprzęt gra jakby sprzęt kosztował dwukrotnie wyższe pieniądze. Oczywiście musiało być, ja tu muszę wrócić chyba do bingo, bo to jest wszystko, absolutnie wszystko. Jak dwie klasy wyżej, prawda? Umówmy się więc, że ten aspekt toru zasilającego pozostawiamy poza dyskusją, bo tak po prostu jest. No jest. No, ale okej, dobra. No, tutaj kondycjonery to nie jest ściema. To zgadzamy się. Dobrze. Info dla osób, których edukacja z fizyki zatrzymała się na etapie szkoły średniej, gdzie tłumaczono uczniom i również mnie, pisze pan Waldemar, że prąd to taka ogromna masa elektronów płynących niczym woda w rurze. Mnie tak nie uczono. Prawda, że tak było? Prawda? Do dziś pamiętam skonsternowanie mojej nauczycielki, gdy nie potrafiąc tematu ogarnąć na wiarę, zacząłem się dopytywać, skąd te niekończące się zastępy elektronów w kablu biorą, czy one tworzą się w elektrowni, czy A jeżeli tak, to z czego powstają i co się z nimi dzieje, gdy już miną żarówkę po wykonaniu swojej pracy? Czy wracają długim kablem ponownie do elektrowni celem doładowania? Albo czy w przypadku prądu przemiennego, gdzie elektrony zmieniają kierunek ruchu w te i we w te, to oznacza, że w tej przykładowej żarówce ciągle ta sama grupka elektronów piłuje non-stop włókno żarnika, a cała reszta przed i za żarówką pełni tylko rolę tłoków zmuszających tych śmiałków do wysiłku. Tak, wiem, że uczniowie potrafią stwarzać problemy, tak samo jak wiem, że to nie twoja wina, szanowny czytelniku, że do dziś myślisz o kablu z o rurze, w której niczym w sieci wodociągowej płyną elektrony. To zawini model edukacyjny, a nie my. W przewodnikach elektrony nie płyną.
Wow.
A rozprzestrzenia się wzdłuż nich fala energii. Dobra, okej. I te fale można na poziomie kwantowym modyfikować i właśnie dlatego zarówno kondycjonery, jak i te wyśmiewane przez wielu metrowej długości kable grubości ręki łączące sprzęt z gniazdkiem działają. Jak nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz kwantowe. A jak to kwantowe? Koniec. To bowiem jedna z tych dziedzin, gdzie chłopski rozum zawodzi. No właśnie, gdzie to jest chłopski rozum? Tak więc po chwili zastanowienia staje się jasnym, dlaczego o sprzęcie audio mówi się, że jest wrażliwy na wibracje. Jakbyśmy w rurę kanalizacyjną nie uderzali baseballem, to woda z niej i tak wypłynie. Natomiast w przypadku fali, na przykład dźwiękowej, a woda to czym płynie? Przy pana. W sensie, no okej, ale tam fala się też przenosi, tak? Każdy, nawet najdrobniejszy szelest, nie mówiąc o wiertarce sąsiada, wpływa na, modyfikujące na jej pierwotny przebieg, tylko że prąd to nie jest dźwięk. Skoro wnętrzne wzmacniacza to jednak nie system rur kanalizacyjnych, przeto te wszystkie mikrowibracje oddziałując na to, co się dzieje wewnątrz ścieżek, powodują kumulowanie się zniekształceń, a to finalnie wpływa na dźwięk generowany przez dane urządzenie. Chyba najprostszym i ostatecznym rozwiązaniem problemu byłoby umieszczenie lewitującego sprzętu w komorze próżniowej, ale póki co nikt czegoś podobnego nie oferuje. No ja nie wiem, producenci, zróbcie coś. Pozostają nam więc stoliki antywibracyjne jako metoda częściowej poprawy sytuacji. Swoją drogą to ciekawe, dlaczego o problemie wibracji nie mówi się w ten sposób przedstawiony przed chwilą. Może dlatego, że to głupie? O Jezu, powiedziałem to. Nie. Ale to jest głupie, naprawdę. Jak tak można mówić? Z całym szacunkiem, panie Waldemarze, bo już pana lubiłem. To teraz się nie lubimy. Kosa. Teraz sobie muszę znaleźć lepszego best frienda w tych audiofilskich redakcjach. Bezpiecznik jest w tej całej plątaninie elektroniki ciałem obcym, wąskim gardłem, wystawionym na siłę z powodów bezpieczeństwa. Mówiłem, że będzie wąskie gardło? Z powodów bezpieczeństwa, a nie z myślą o poprawie reprodukcji dźwięku. Na szczęście znalazło się kilku producentów, którzy problem zdiagnozowali. Przykładowo przyjrzyjmy się ofercie firmy Synergistic Research, która oferuje aktualnie już 6. generację bezpieczników. I każda kolejna to literalnie rzecz biorąc triumf rozwijającej się nieustannie technologii. Ja mówię chyba na każdej transmisji o tej firmie Synergistic Research, która to firma jest po prostu wspaniała, bo u nich projektantem wszystkich produktów jest handlowiec. Człowiek, który nie ma absolutnie żadnego pojęcia o technice jakiejkolwiek. I tutaj będzie to pokazane, że pan Waldemar w to jednak wierzy. Firma przy budowie korzysta m.in. z opatentowanej metody tuningowania kwantowego. To jest metoda tunelowania kwantowego, panie Waldemarze, nie tuningowania kwantowego. Ach, jaka piękna, intuicyjna, irytująca, nieaudiofili nazwa. Pozdrawiam, ale też mówiłem już o tym tunelowaniu kwantowym, które nie jest ani kwantowe, ani nie jest tunelowaniem, a już na pewno nie jest tunelowaniem kwantowym. Po prostu producent sobie, też o tym mówiłem już kilkukrotnie, producent sobie po prostu stwierdził, że dla niego to brzmi jak wyobraża sobie, żeby brzmiało tunelowanie kwantowe, więc zastosował nazwę tunelowania kwantowego, bo tak sobie to wyobraża. I to jest opatentowana technologia, prawda, tunelowania kwantowego. Pozdro. Tym razem nie 600. tuningowania polegającego między innymi na przepuszczeniu przez przewodnik 2 mln V, co wpływa na molekularną strukturę materiału, a co jeszcze składa się na proces, jest objęty tajemnicą producenta. Natomiast inne firmy dla odmiany przeprowadzają kriogenizację w ciekłym azocie. Jak prawda na przewodnik, jak się wyciąga, to już nad przewodnikiem nie jest. No ale było przecież, to jest jak otarcie, wiecie, tam o relikwie. To jest do tego porównywalne. Pamiętajmy, że prąd w gniazdku ma do dyspozycji przewody o przekroju 2,5 mm kwadratowego, a drucik w bezpieczniku jest średnicy włosa. Kolejny po prostu argument. I musi przepuścić całą tę energię. To po prostu tak. I do tego nie stopić się w ułamku sekundy. No, po to jest skonstruowane, żeby się stopił jednak. Do produkcji nawet zwykłych bezpieczników stosuje się technologie iście kosmiczne, a nam tu jeszcze dodatkowo chodzi o istotny i do tego pozytywny wpływ na dźwięk. W Synergistic Research używa się m.in. grafenu, którego idealnie płaska struktura wpływa na stabilizację fali elektrycznej zasilającej system. Jednym słowem, ultra wytrzymały grafen, nie posiadający w praktyce grubości, trudno pojedynczą warstwę atomów podejrzewać o posiadanie istotnej grubości, a będący izolatorem powlekającym powierzchnię topikowego drucika stanowi rodzaj filtra, przez który różne górki i dołki zniekształceń fali nie przejdą. Dobra, nie. Powstrzymaj się, Marcin, powstrzymaj się. No bo niby jak? Jak ktoś ma tylko 2 wymiary, to ten trzeci się nie przeciśnie. Mam nadzieję, że ten obrazowy przykład spotka się ze zrozumieniem również ze strony osób twardo stąpających po ziemi. Próbuję. Ja naprawdę twardo próbuję. Trzeci raz czytam ten tekst. Dodatkowo ich bezpieczniki posiadają ceramiczną obudowę w miejsce szklanej, wypełnioną ceramicznym proszkiem w miejsce powietrza. Zwykłe bezpieczniki. Co dodatkowo zmniejsza swobodę wpadania w drgania drucika, a jak drucik nie drży, to i nie wprowadza w samym na wejściu systemu zakłóceń, które mogłyby się potem tylko powielać i wzmacniać. No bo wiadomo, to dlatego się mówi, że we wzmacniaczu się powinno te kierunkowe jeszcze, kwantowe bezpieczniki stosować. Do tego dochodzą jeszcze kapselki zamykające bezpiecznik, które w tym przypadku wykonano z polerowanego srebra, lepsze przewodnictwo niż standardowy nikiel. No dobra, no tutaj okej. Większość audiofilskich bezpieczników posiada kierunkowość i co za tym idzie, przynoszą nieco odmienne efekty zależnie od kierunku przepływu prądu, dlatego praktyka podpowiada, że by już po ich wygrzaniu, tak, musisz wygrzać bezpiecznik, jak pierwszy raz się stykasz z tym całym audiofilskim światem, to zazdroszczę ci, bo to jest wspaniała przygoda. By już po wygrzaniu w systemie odwrócić i sprawdzić. Czy aby wersja numer 2 nie odpowiada nam bardziej? Generalnie 90% efektu jest słyszalne od razu, a pozostałe 10% stabilizuje się z czasem, więc wszystko będzie wiadomo w ciągu kilku minut. Okej. Można się spodziewać, że poruszony temat wzbudzi w narodzie mnóstwo wątpliwości. Tak, widziałem te manifestacje na ulicach. Co producent powiedział, przewidział oferując możliwość zwrotu bez podawania przyczyny w ciągu 30 dni od zakupu? Moim zdaniem to uczciwa propozycja, bowiem w zasadzie nic nie ryzykujemy, a może się okazać, że przyrost jakości będzie na tyle duży, że powstrzyma nas przed znacznie kosztowniejszą inwestycją, na przykład w nowy wzmacniacz. Czajcie bazę, że ktoś sobie chce poprawić brzmienie i kupuje sobie bezpiecznik zamiast nowego przedwzmacniacza, wzmacniacza. Bo ja nie za bardzo. Na koniec ostrzeżenie. To jest akurat słuszne ostrzeżenie. W internecie można spotkać sugestie, iż w przypadku bezpieczników audiofilskich, które są jakby delikatniejsze w stosunku do swoich topornych, szklanych odpowiedników. Właśnie, co to znaczy? Delikatniejsze bezpieczniki, czyli jakby nie spełniają wymogów, tak? Że przepalają się przy mniejszym prądzie niż powinny? Jak to jest? Celem ograniczenia przypadkowych przepaleń bez wyraźnych przyczyn mogą stosować nominały 2 razy wyższe od oryginalnych. Nie jestem praktykującym i faktycznie nawet mógłbym podać nazwy producentów, którzy tak zalecają, znaczy nie tyle producentów, co sprzedawców, którzy tak zalecają, żeby do urządzenia wstawiać bezpiecznik o 2 razy większej wartości niż zalecana przez producenta. To jest po prostu głupotą, czystą głupotą. I tu pan Waldemar o tym pisze przynajmniej sensownie. Nie jestem praktykującym serwisantem, stąd moja wątpliwość, czy to aby bezpieczna porada. Nominały ustala się adekwatnie do wytrzymałości elementów, które mają chronić, czy więc ryzyko uszkodzenia ochranianego układu za cenę zaoszczędzenia na bezpieczniku ma sens ekonomiczny i czy jest bezpieczne. Każdy ma prawo ryzykować, ale na własny rachunek. No ja myślę, że takie ryzykowanie czyimś życiem i zdrowiem, niekoniecznie tylko swoim, bo, prawda, bo to może doprowadzić na przykład do pożaru, to nie jest warte, nie jest gra warta świeczki. I no jakby nie idźcie tą drogą, drodzy audiofile. Tutaj jeszcze były podane ceny tych bezpieczników. To Synergistic Research Purple, ten nowy, kosztuje 1058 zł, prawda? Oczywiście można sobie wybrać te wszystkie zwłoczne i szybkie bezpieczniki, to się tam dobiera zgodnie ze swoimi jakimiś tam widzimisiami. Dobrze, ja na dzisiaj już przygotowanych artykułów więcej nie mam. Widzę, że troszkę ponad godzinę, czyli zgodnie z założeniem nam dzisiejszy przegląd prasy zajął. Ja wam dziękuję za obecność. Widzimy się jeszcze raz w tym miesiącu. Mam nadzieję, że taka formuła wam się podoba. Tutaj jeszcze zostawię wam link w opisie transmisji. Macie link do mojego Buy Coffee, tu gdzie możecie wesprzeć moją działalność, przelewając mi, nie wiem, 5 zł za wspólnie spędzone miłe chwile. Ja wam jeszcze raz dziękuję i widzimy się ponownie. Jak się zobaczymy, to się zobaczymy. No, chłopaki i dziewczyny, trzymajcie się tam. Dzięki za dźwięki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.